Palmowa niedziela, a świat chrześcijański podkreśla w palmową niedzielę fakt rozpoczęcia się tego wielkiego tygodnia, kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy i nazywamy to ogólnie tym triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Chciałbym dzisiaj się skupić na tym, co zatytułowałbym Zawiedzione nadzieje. Jest coś takiego w życiu chrześcijańskim jak rozczarowanie Bogiem. Są ludzie, którzy się nie przyznają do tego, ale wszyscy doznają rozczarowania Bogiem. Nawet w Starym Testamencie mężowie Boży kłócą się. Jeremiasz zarzuca Bogu, że go oszukał. Ja ci byłem posłuszny, głosiłem, a ty to i tamto. Jonasz udał się wreszcie do Niniwy po wielkich tarapatach przebywania w brzuchu ryby i się rozczarował, ponieważ Bóg mu kazał głosić zniszczenie Niniwy, a on i tak w środku wiedział, że Bóg jest miłościwym Bogiem i rozczarował się, ponieważ usiadł sobie wygodnie, takim pewnie piknikowym krzesełku pod krzaczkiem, mówi, teraz będzie show. Jakiego Ameryka 4 lipca nie oglądała, jak ten ogień spadnie na Niniwę i czeka zegarek i nie ma. Mówi, ja wiedziałem, Boże, tak będzie, teraz mnie będą nazywać fałszywym prorokiem. I tak przez karty Biblii, gdybyśmy przeglądali, wielu ludzi rozczarowało się Bogiem co do Jego może niespełniania jakichś wyroków czy obietnic, czy zemsty i kary na złych ludziach, czy też co do osobistego życia. I wreszcie mamy ten sam przypadek z ludźmi żyjącymi w Jerozolimie, w okolicach, jak również z uczniami Jezusa, którzy z Nim chodzili. Chcielibyśmy przeczytać fragment Pisma Świętego z Ewangelii Łukasza z 19 rozdziału, 28 werset. 19 rozdział Ewangelii Mateusza, 28 werset mówi tak, i powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. A gdy się przybliżył do Betfage i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc, idźcie do wioski naprzeciwko, w której gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział. I odwiązawszy je, przyprowadzicie. A jeśliby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak, Pan go potrzebuje. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich, dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli, Pan go potrzebuje. A na sekundę się zatrzymajmy tutaj, abyśmy przyuważyli, że coś nadzwyczajnego się już w tym momencie dzieje. Pan Jezus od pewnego momentu pokazuje, że nie jest sobie zwyczajnym człowiekiem, ale jest Synem Bożym, jest Mesjaszem, jest posłańcem. Dokonuje wielu wspaniałych rzeczy. Niedużo wcześniej wskrzesza Łazarza z grobu i jest napisane, że mnóstwo ludzi tam w Betanii uwierzyło w Jezusa. Ale ciągle mamy tych samych, o których mówimy już od kilku niedziel, o faryzeuszach, którzy słuchali pod kątem przyłapania Jezusa na czymś. Nawet kiedy działy się nadnaturalne cuda, oni potrafili znaleźć jakieś nieścisłości, że Pan Jezus na przykład uzdrowił w szabat i nie powinien tego zrobić. Pan Jezus powiedział, zanim uzdrowił paralityka, odpuszczone są ci grzechy twoje, a tylko Bóg to może zrobić. I za każdym razem byli w stanie znaleźć coś, co przysłaniało ich oczy, że rozmijali się z tym, co Jezus naprawdę miał do przekazania, co naprawdę chciał, ażeby ludzie wiedzieli o Bogu i o Nim. I w tym przypadku Pan Jezus pokazuje następną rzecz, ażeby uczniowie przekonali się raz na zawsze, że jest On tym posłanym od Boga. Oto sprawia dziwną rzecz, aranżuje swój własny przyjazd, swoje własne wejście do miasta Jerozolimy i przepowiada im dziwną sytuację. Mówi, udajcie się do wioski, ponieważ będę potrzebował ośle, na którym zechce wjechać. Ośle, na którym jeszcze nikt nie jeździł. Ja nie znam się bardzo na zwierzętach, ale z tego co rozumiem, to żeby jeździć na zwierzęciu, trzeba je nauczyć do tego, żeby ono tolerowało jakiś tam bagaż. I wiecie, co się dzieje na przykład, kiedy trzeba dzikiego mustanga ujeździć. To nie byle kto potrafi. I te same sytuacje dzieją się, czy jak cały sport amerykański rodeo, to są właśnie te byki, które nie są nauczone, żeby cokolwiek mieć. I ten byk wcale nie jest stresowany, jak on ma kogoś zrzucić. On po prostu broni się przed tym, co tam jest na jego grzbiecie. I po pierwsze, Pan Jezus podkreśla, gdybyśmy dzisiaj mieli czas czytać te fragmenty, ponieważ są one zapisane w każdej Ewangelii, we wszystkich czterech Ewangeliach wjazd Jezusa do Jerozolimy jest opisany. I każdy ewangelista, jak reporter, ukazuje to pod innym kątem. I dowiadujemy się różnych szczegółów, kiedy czytamy, dlatego zachęcam was, nawet jak wrócicie do domu, przeczytajcie sobie właśnie wjazd Jezusa do Jerozolimy, jak jest opisany w każdej Ewangelii. I jeden z ewangelistów podkreśla, że ma być to źrebię, na którym jeszcze nikt nie jechał. I ono potulnie i pokornie przyjmuje ciężar Jezusa na sobie i nie próbuje Jezusa zrzucić. Po drugie, wejdziecie do wioski i znajdziecie ośle uwiązane. Gdyby to było w dzisiejszych czasach, może, pozwólcie, że na chwilę moje wyobraźnia, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. Pan Jezus powiedział tak, wejdziecie do wioski i tam jest restauracja, gdzie jest parking w alei i podejdziecie, tam są samochody zaparkowane. I będzie tam, załóżmy, ostatnio o Fordzie mówiłem, to żeby nie było, że mam ulubione firmy, to będzie Cadillac zaparkowany. I kluczyki będą wisiały na tablicy, gdzie ci panowie, którzy parkują tym gościom, podejdziecie i zobaczycie kluczyki Cadillaca, podejdziecie, weźmiecie te kluczyki i wsiądziecie do tego Cadillaca, odpalicie i mi go przywieziecie, żeby mógł nim, to jest taki, gdzie dach się otwiera, ten convertible, żeby mógł w nim wjechać jak karetą do miasta. I jak was zapytają, co wy robicie? Czujecie tą sytuację? Albo jak za telefon będą brać, żeby dzwonić po policję, powiecie, pan go potrzebuje. Jeżeli jeszcze tego nie czujecie, proponuję wam, tylko na mnie tego nie zwalajcie, dzisiaj po południu zróbcie to gdzieś w jakiejś restauracji i zobaczycie, jak nadzwyczajna sytuacja to była. To ośle do kogoś należało. Panie Jezu, aresztują nas. Cała wioska się zleci ze sztachetami i pobiją nas. Ci, którzy mieszkali na wsi i byli na różnych weselach, wiedzą, o czym ja mówię. I co z nami będzie? Nie, wystarczy tylko, że powiecie Pan. Ten Kyrios, ten Pan, ten nadzwyczajny Pan. Wystarczy, że tylko to powiecie. Kochani, Pan Jezus pokazuje, jak mocne jest Słowo Boże. Pan Jezus wkłada w usta im swoje słowa i mówi, jeżeli zacytujecie moje słowo, takie rzeczy wydarzą się w sercach tych ludzi, że oni już o nic więcej nie będą pytać, tylko pozwolą wam wziąć tą oślicę. To nie jest główna lekcja tej historii, ale pozwólcie, że się zatrzymam na chwilę. Czasem my się głowimy, jak ludzi przekonać do różnych rzeczy. Gdybyśmy tylko sami byli przekonani do mocy Słowa Bożego. Pan Jezus dał nam słowo i mówi z tym słowem, idźcie na świat. Jeżeli to słowo będziecie drugim ludziom mówili i ludzie zapytają was, dlaczego te dziwne rzeczy robicie, wystarczy tylko, że powiecie, bo Pan mi tak kazał, bo Pan tego potrzebuje, bo to jest styl życia mojego Pana. O resztę się nie martwię, bo ten duch, o którym czytaliśmy, wykona pracę w sercach ludzi, że nie tylko może pozwolą nam i zaakceptują to, co my robimy, ale zastanowią się i pomyślą, być może ja powinienem wkroczyć w ten styl życia. Czytajmy dalej. A gdy odeszli, 34 werset, ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich, dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli, Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa, narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: nauczycielu, zgrom uczniów swoich. Odpowiadając, rzekł: powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Myślę, że kiedy ci uczniowie wracali, kiwali głowami i mówią: to jest niesamowite, co przed chwilą się wydarzyło. Tak, dali nam to ośle. I oni już byli pod wrażeniem tego, że coś nadnaturalnego się dzieje. Ludzie również obserwowali Jezusa od pewnego czasu. Tak jak wspomniałem, Jezus wskrzesił Łazarza. Jezus zbawił Zacheusza, który wcześniej, kiedy przechodził przez Jerycho. Wiele różnych rzeczy. Pismo Święte mówi, że ludzie szli za Nim, ponieważ byli pod wrażeniem cudów, jakie widzieli, 37 werset. Kiedy Pan Jezus wjeżdża na tej oślicy, ludzie chwalą Jezusa, ponieważ widzieli, co mówił, co robił, i chwalili Boga za cuda, jakie widzieli. Mamy taką sytuację za chwilę. Pan Jezus wjeżdża, ale zanim wjechał do miasta, w 41 wersecie mamy opisaną sytuację, że Pan Jezus zatrzymał się. Kiedy spojrzał na Jerozolimę, zatrzymał się, jest napisane, że zapłakał. I ci, którzy blisko byli, usłyszeli słowa Pana Jezusa, że miasto Jerozolima nie poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczami Twymi, mówi to do miasta. Pan Jezus rozpłakał się z żalem, ponieważ wiedział, że ci ludzie cieszyli się i wołali słowa, pewnie sami może nie wiedzieli, co wołali. Pismo Święte mówi, że wołali słowa prorocze Starego Testamentu, mówiące właśnie o królu, który ma wjechać w imieniu Pańskim. Jest to syn Dawida, z pokolenia Dawida. Hosanna na wysokości, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ale to, co się działo, co Bóg realizował, a to, co ludzie mieli w sercach, były dwie różne rzeczy. Musimy pamiętać, że w tym momencie Żydzi są pod okupacją rzymską. Jest im ciężko, jest im trudno. I kiedy widzą manifestację mocy Jezusa i widzą też, że Jezus naprowadza ich na zrozumienie, że jest On królem, od razu powstają pewne oczekiwania. Nie rozpoznali tego, że Pan Jezus wjeżdża na oślicy. A w tamtych czasach wjazd króla na oślicy oznaczał, że jest to król pokoju, który nie ma zamiaru prowadzić żadnej wojny. Historia nam mówi, że gdyby to był król wojny, wjeżdżałby na czarnym stalionie. Oni tego nie rozpoznali, że to był inny król. Oni oczekiwali, Pismo Święte mówi, że oni później wyrazili swoje rozczarowanie i mówią: Panie, myśmy myśleli, że Ty w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi i uwolnisz nas spod okupacji rzymskiej, a Ty tego nie zrobiłeś. Nastąpiło rozczarowanie, oni nie rozpoznali, że Pan Jezus Chrystus jest innym królem. To nie jest ten król, który uwolni ich spod okupacji Rzymu, ale jest to król, który chce ich uwolnić spod większej okupacji. Okupacji, o której Słowo Boże mówi, że lud, który mieszka w ciemności, ujrzy światło. Ale w tym momencie Jerozolima jest zaślepiona. Ma oczy zaślepione i nie widzą tego, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Następuje rozczarowanie. Ci ludzie myśleli, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie i rozprawi się ze złem Rzymu, rozprawi się z ich cierpieniem i wprowadzi królestwo, w którym oni będą mogli żyć, cieszyć się i realizować swoje plany. Kochani, pozwólcie, że na chwilę się zatrzymam. Wielu chrześcijan ma dzisiaj dylemat. Jedni się zastanawiają, inni to wyrażają, inni piszą o tym. Dylemat, dlaczego Bóg nie robi to, co myślą oni, że Bóg powinien zrobić. Ja też z tym mam dylematy, ponieważ nie mam jasnej odpowiedzi. Ale ludzie często zadają pytanie i mówią tak: to w takim razie, skoro Bóg jest Bogiem miłości, Dlaczego nie rozprawi się ze złem na świecie i nie i pozwala na to, że tyle niewinnych ludzi cierpi? Jeżeli Bóg jest Bogiem łaski, miłosierdzia, dlaczego pozwala na to, że tyle ludzi jest głodnych na świecie? Jeżeli Bóg jest sprawiedliwy i kocha to, co jest sprawiedliwe i nie pozwoli na to, ażeby zło zwyciężało, dlaczego dzisiaj sytuacja na świecie jest taka, że wygląda, że zło zwycięża? Zacieśnijmy trochę do tego, co na bieżąco słuchamy w mediach. Skoro rząd amerykański, mimo tego, że jest walka, to ciągle ma obecność Biblii, Słowa Bożego i modlitwy. Jeżeli nasz prezydent jest człowiekiem wyznającym wiarę w Boga Jezusa Chrystusa, dlaczego udając się w imię sprawiedliwej wojny do miejsca, gdzie było zło, już tyle lat tam jesteśmy, tyle pieniędzy wydaliśmy i wygląda na to, że jest coraz gorzej i kończy się kadencja, przyjdzie nowy prezydent, prezydentowa i nie wiadomo, co będzie dalej. Dlaczego Bóg nie rozprawi się z tym? Dlaczego Bóg nie da nam na tyle siły, abyśmy mogli rozprawić się ze złem? Czyż terroryzm nie jest czymś wyraźnie złym? My już nie mówimy o walkach religijnych, o zwalczaniu islamu i tak dalej. Mówimy o terrorystach. Dlaczego? Przenieśmy się do naszego kraju, do kochanej Polski, ojczyzny. Skoro jesteśmy tak religijnym krajem, w 98% jesteśmy chrześcijanami, wierzymy, prawdopodobnie nie tylko 90%, ale 100% kraju, nawet ci, którzy do końca nie wierzą, obchodzą Niedzielę Palmową, obchodzą Wielki Tydzień, świętują w jakiś sposób Wielkanoc, Zmartwychwstanie, bynajmniej w postaci różnych dziwnych symboli, zajączków, baranków, pisanek. Każdy w jakiś sposób przyznaje się do wartości tego święta. Dlaczego mamy problemy i dylematy, jakie mamy w naszym kraju? Panie Jezu, dlaczego nie wkroczysz i nie pokażesz swojej siły i swojej mocy? I wydaje mi się, że Pan Jezus, tak jak nad Jerozolimą, ubolewa często nad naszym życiem, ubolewa często nad moim życiem, nad moją rodziną, być może nad tym krajem, nad naszym krajem, nad Polską, ubolewa. I zastanawiam się, czy przypadkiem nie mówi tych samych słów, które powiedział do Jerozolimy. Gdybyś ty, Polsko, czy gdybyś ty, Ameryko, poznała w tymto dniu, co służy ku pokojowi, ale na dzień dzisiejszy to jest przed oczyma twymi zakryte. Pan Jezus przepowiada zniszczenie Jerozolimy, gdyż przyjdą dni na ciebie, 43 werset, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. Historia nam mówi w 70 roku, to się dokładnie stało, świątynia została zniszczona, miasto zostało zniszczone i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamień na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Tak wygląda. Tak wygląda, że gdyby Jerozolima rozpoznała w Jezusie rzeczywiście Króla Pokoju, rzeczywiście gdyby ludzie rozpoznali i zaakceptowali, dlaczego Pan Jezus przyszedł, Bóg zrealizowałby swój doskonały plan śmierci Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. Ale nie musiało to być w nieświadomości wybranego i umiłowanego narodu. Kochani, to co ludzie oczekują, a co Bóg ma w planie, to są dwie różne rzeczy. Zauważcie, że 45 werset mówi, że kiedy Pan Jezus wjechał, wcale nie udał się do Jerozolimy, nie udał się na spotkanie z Piłatem, nie zorganizował spotkania politycznego, nie powiedział, to teraz zorganizujmy wybory i rozprawimy się ze złem i wprowadzimy nowy porządek w mieście. Ale zauważcie, gdzie Pan Jezus się udał. A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców. Pan Jezus był zainteresowany czymś, że tak powiem, większym, aniżeli to, co ludzie mieli na uwadze. Ludzie mają na uwadze to, co jest odczuwalne i często dotyczy ich codziennego życia. I to się nie zmieniło do dnia dzisiejszego. Dopóki wszystko idzie dobrze w naszej codzienności, jesteśmy zdrowi, dopóki wszystko idzie dobrze w naszej pracy, w naszej rodzinie się układa, niekoniecznie to oznacza, że odwracamy się od Boga, ale stajemy się bardzo płytkimi ludźmi. Jesteśmy ludźmi często, którzy zapominają o potrzebie drugiego człowieka. Jesteśmy ludźmi wtedy, którzy zapominają naprawdę o tym, że wszystko zależy od Boga. Ja w tym momencie nie głoszę tutaj, że ubóstwo i nieszczęście czyni nas szlachetnymi. Ale jako ludzie często właśnie tylko dlatego, że nie mamy zrozumienia Bożych planów i Bożego charakteru i Bożego działania na świecie i w życiu naszym, często nasza wiara ogranicza się tylko i wyłącznie do nas samych. Tak długo, dopóki moje potrzeby będą zaspokojone, wszystko jest w porządku. Kiedy coś dzieje się z moimi potrzebami, mam kryzys wiary. Powiem, jak to działa. Na przykład w duszpasterstwie mam do czynienia z czymś takim. Ludzie mi zadają niewygodne pytania. Kiedyś niedawno zadano mi pytanie: pastorze, moja mama zmarła. Ale mama nigdy nie chciała się pomodlić ze mną taką modlitwą grzesznika, jak my się modlimy. Ale była dobrą kobietą. Pastorze, nie mów mi, że moja mama poszła do piekła, bo wiarę stracę. Nie chodzi w tym momencie o mamę, nie chodzi o to, co ja odpowiem, tylko ta osoba nigdy wcześniej nie zadała sobie pytania ogólnie co do ludzi. Bóg patrzy na ludzi, kocha wszystkich ludzi. Dopiero ktoś bliski zmarł i ten dylemat uderzył mnie. O, to jeżeli moja mama zeszła z tego świata, nie znając Chrystusa, jaka jest wieczna przyszłość mojej mamy? I sobie myślę, że gdyby ta osoba, zamiast się zastanawiać, co się z mamą stało, zadała sobie w tym momencie pytanie: jeżeli mnie to tak bardzo boli, gdzie moja mama spędzi wieczność? Jak bardzo to Boga boli, kiedy tysiące, miliony ludzi schodzi z tego świata, nie znając Chrystusa? Co mogę zrobić w tej sprawie? Po czym to poznaję, że pewne rzeczy są nam obce? Kiedy na przykład mamy tydzień modlitwy i kiedy modlimy się o rzeczy osobiste, kiedy modlimy się o swoje potrzeby, modlimy się o pracę, modlimy się o powodzenie, błogosławieństwo dla naszych domów, dla naszych małżeństw, wtedy jest często najwięcej ludzi, wtedy nie mamy problemu z tym, żeby ludzie się angażowali w modlitwy, każdy się modli. Ale czasem mamy wieczór poświęcony takim dziwnym tematom. Będziemy się modlić na przykład o misję na świecie, albo będziemy modlić się o pokój na świecie. I wtedy ludzie mają problem modlić się, no bo ja mam się modlić o coś, co się tam dzieje w Kongo, czy w Ugandzie, czy w Nowej Gwinei. Kim ja jestem, że ja mam się o to modlić? Gdybyśmy zrozumieli, że dla Boga ludzie żyjący tam są tak samo drodzy i bliscy, jak ludzie żyjący tu, i Bóg ich jednakowo kocha, tak samo jak mnie, wtedy byśmy mówili: Panie, jaki masz cel dla mojego życia? Kiedy wszedłeś do mojego życia i kiedy Cię chwalę i przychodzę do Twojego domu, który ma być domem modlitwy, 46 werset, Pan Jezus powyrzucał kupców, sprzedawców, mówiąc: napisano, i będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Kiedy Salomon wystawił świątynię, Bóg przemówił do Salomona i mówi, że kiedy ukorzy się mój lud, nazwany moim imieniem, odwrócą się od swoich grzechów, ja wtedy wysłucham ich modlitwę, uzdrowię ich ziemię, przebaczę im grzechy i moje ucho i oko zawsze będzie zwrócone na modlitwy zanoszone z tego miejsca. Kochani, gdybyśmy wiedzieli o tym, że Bóg jest gotowy słuchać modlitw zanoszonych z Jego domu, i oczywiście w tym przypadku Bóg ma na myśli świątynię, miejsce zgromadzeń, Oczywiście też możemy przejść dalej. Apostoł Paweł mówi, że my jesteśmy świątynią Bożą, my jesteśmy Kościołem. A więc za każdym razem, kiedy się schodzimy, ażeby się modlić, Bóg jest otwarty na to, ażeby słuchać modlitw. Wtedy byśmy nie mieli problemu, ażeby modlić się o rzeczy, na które my po ludzku nie mamy wpływu. Jezus Chrystus wjeżdża na oślicy. I Jezus Chrystus miał moc, ażeby wejść do domu Piłata i usunąć go, wejść do pałacu Heroda i usunąć go, poprowadzić krucjatę do Rzymu i usunąć cesarza. Pan Jezus miał moc to uczynić, ale nie zrobił tego, ponieważ nie zgadzało się to z planem Ojca, który go posłał. I Bóg nigdy nie pójdzie na kompromis z nami. Bóg nigdy nie wejdzie w prywatny układ z nami. Ale jeżeli chcemy doświadczać Jego błogosławieństw, jeżeli chcemy doświadczać i być częścią Bożego planu, jaki Bóg ma względem ludzkości i w związku z tym chcę być częścią tego i doświadczyć i poznać, jaki Bóg plan ma względem mnie, muszę wejść w to, co Bóg robi na świecie, co Bóg robi w tym mieście, co Bóg robi w tym kościele, co Bóg chce zrobić w Twojej rodzinie. Dlatego chciałbym zachęcić nas wszystkich, abyśmy ponownie zrezygnowali najpierw z sentymentalnego chrześcijaństwa, horoskopowego chrześcijaństwa, czytania Biblii jako horoskop, żeby doczytać się coś tam, co Bóg ma dla mnie. Bóg nas pociesza, to prawda, ale pomyślcie, gdybyśmy wiedzieli, że Bóg ma wielki plan i mnie uczynił częścią tego planu, jak większe pocieszenie płynie z tego, aniżeli tylko czytanie: nie opuszczę Cię, nie porzucę, będę Cię karmił, chleba Ci nie braknie. Tak się zastanawiam, jeżeli Łotr, umierający obok Chrystusa, dostał się do raju, Pan Jezus powiedział, dziś będzie ze mną w raju, będąc, jeżeli jest dzisiaj świadomy i patrzy na całą sytuację, on nigdy nie doświadczył życia ani wśród Żydów pobożnego życia, ani wśród chrześcijan. To się zastanawiam, czy czasem Łotr nie podchodzi do Jezusa i nie mówi: Panie, ci chrześcijanie to chyba najwięksi żarłocy, bo tylko się modlą o to, żeby im chleba nie brakło. Tylko się modlą o to, żeby jakieś poczucie mają kompleksu, bo tylko się modlą, żebyś ich nie opuścił, kiedy Ty obiecałeś, że nigdy ich nie opuścisz. I ciągle się tacy takim konserwowaniem swojego życia się zajmują, bo boją się, że coś im braknie. A gdyby tak mogli rozszerzyć swoje horyzonty i zobaczyć, że Ty jesteś Bogiem, który masz plan względem całego świata, i mogli zacząć chwalić Chrystusa, że błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pańskim. Za tydzień to będzie opłakany widok, ale Bóg realizuje swoje plany, ponieważ w momencie, kiedy ludzie pomyślą, że jest on już skończony, że nie ma żadnej siły ani mocy, jest to widok, od którego należy się odwrócić, Izajasz mówi. Tak był ubity, zbity i umęczony, że odwróciliśmy swoje oczy od Niego, ale jest to właśnie widok posłuszeństwa do końca, posłuszeństwa Ojcu, woli Ojca. I dlatego list do Filipian, kończąc moje rozważanie, list do Filipian, mówi, że w związku z tym, że Jezus Chrystus był posłuszny woli Ojca, wyparł się samego siebie, 7 werset mówi, 2 rozdział, i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa, na imię tego Króla, tego Pana, zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. kiedy uczniowie i ludzie wołający Hosanna rozczarowali się w tym wielkim tygodniu i zobaczyli go tak bezsilnego i ubiczowanego. Właśnie z tego powodu i dlatego jest napisane, Bóg obdarzył go autorytetem, imieniem, które jest jedynym imieniem na niebie i na ziemi, dla Bożej chwały. Aby każdy, kto w zrozumieniu, kim jest Jezus, mógł wyznać Go Panem. Pismo Święte mówi, że zbawiony będzie. Stanie się częścią tego królestwa, które jest większe i lepsze, aniżeli królestwo ziemskiego Izraela. Jest to królestwo wieczne. To jest właśnie realizowanie się proroctwa Starego Testamentowego, gdzie królestwu Dawida i jego potomkowi, którym jest Jezus Chrystus, nie będzie końca. Jest to wieczne królestwo i do tego królestwa chciałbym was wszystkich zachęcić. Jeżeli jest ktoś, kto nigdy nie stał się częścią tego królestwa, mimo tego, że żyjemy na świecie, gdzie jest tak wiele zła, ale Bóg realizuje swoje plany i zbawia miliony ludzi, którzy dzięki zmartwychwstałemu Chrystusowi żyć będą wiecznie, a także już tutaj na ziemi doświadczają innego życia. A również was, nawróceni chrześcijanie, chciałbym zachęcić i przypomnieć wam, że ten Jezus Chrystus, który czasem wydaje nam się bezsilny, kiedy patrzymy na Niego swoimi oczyma, przez nasze własne oczekiwania, jest to ten, który ma nieograniczoną moc na niebie i na ziemi, któremu warto zaufać w naszej codzienności. Ponieważ On pokonał śmierć i żyje i kocha nas wszystkich. Powstańmy, zakończmy modlitwą. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, tym prawdziwym, objawionym Bogiem, przez którego mamy zbawienie. Panie, nie chcemy być jak ludzie niedzieli palmowej, którzy tak pełni entuzjazmu, ale ich entuzjazm, Panie, był oparty na niewłaściwych oczekiwaniach, które tak szybko prysły. Panie, nie chcemy być chrześcijanami, którzy w niedzielę mają podbudowane emocje, być może jeszcze do poniedziałku przetrwają, ale pierwsze niepowodzenie, pierwsza porażka w tygodniu sprawia, że zastanawiamy się, czy rzeczywiście jesteś autentycznym, prawdziwym Bogiem. Panie, modlę się o takie poznanie dla ludzi dzisiaj tutaj obecnych, kim Ty naprawdę jesteś i jakie są, Panie, Twoje drogi postępowania. Aby bez względu na to, czy dzieje się dobrze, czy też dzieją się rzeczy, które są bolesne, na które nie mamy odpowiedzi w naszym życiu, abyśmy zawsze widzieli Tego, który przychodzi w imieniu Pańskim, błogosławiony, który ma swój plan i realizuje w naszym życiu. Panie, chcemy być Ci posłuszni do końca. I wierzymy, Panie, że będąc Ci posłusznymi do końca, będziemy razem z Tobą żyć i panować, Panie. A także tu na ziemi dajesz nam wyjście z wielu sytuacji, Panie, z których nie byłoby innego wyjścia. I Panie, o taką wiarę Cię proszę dla każdej osoby dzisiaj na tym miejscu. Panie, proszę Ciebie o tych, którzy może mają dylemat codzienności, niezapłaconych rachunków, Panie, konfliktów rodzinnych, rozpadu, Panie, być może małżeństw, bolesnych przeżyć, aby mogli, Panie, swoje oczy zwrócić na Ciebie, na tego Króla, który przychodzi w pokoju, który jest Królem pokoju. A Panie, te inne rzeczy rozwiążą się, kiedy Tobie ufamy. Proszę Ciebie o każdą osobę, która być może jest przygnębiona dzisiaj, aby, Panie, to przygnębienie zamieniło się w tę prawdziwą radość i ten prawdziwy pokój, który tylko Ty dajesz, który wynika z pełnego zaufania Tobie i Twojemu Słowu. Dziękujemy Ci, Panie, i wywyższamy Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Bądź z nami na nasze rozejście się, aż ponownie się spotkamy. Niech Ci płynie chwała. Amen. Kochani, nasze nabożeństwo dobiegło do końca. Zostańcie z Bogiem.